Czerwona Zaraza, wiersz Ziutka Szczepańskiego, śpiewał zespół Kontra Mundum. Kartka z kalendarza, jeżeli ktoś narzeka na brak zimy do tej pory, to 17 stycznia w Jeleniej Górze zanotowano najwyższą w historii temperaturę w styczniu plus 17 stopni, więc może cieszmy się tym, że jest śnieg, jest zero.
Wywiad Wnet.
Na gościem Poranka Wnet jest profesor Stanisław Mikołajczak, prezes Akademickiego Klubu Obywatelskiego z Poznania. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Stanowisko AKO krytyczne wobec rekonstrukcji rządu. Panie profesorze, jak pan przyjął tą decyzję, że minister Antoni Macierewicz odchodzi z rządu?
Nasze stanowisko dotyczy tylko odejścia ministra Macierewicza, natomiast jest bardzo pozytywne, jeśli chodzi o pozostałą część rekonstrukcji, bo tutaj widzimy pewną logikę w działaniu i te uzasadnienia, które padały, są dla nas przekonujące. Natomiast my jesteśmy bardzo związani jako Akademicki Klub Obywatelski w Poznaniu z ministrem Macierewiczem, bośmy mu w 2012 roku, a więc w czasach, kiedy dożynało się w Atachę, myśmy nadali mu medal Przemysła II za zasługi, które miał dotychczasowe w promowaniu polskości, polskiego patriotyzmu, działalności opozycyjnej. I stąd ten związek z nim jest nie tylko intelektualny, ale także swego rodzaju emocjonalny. A poza tym obserwowaliśmy działania ministra Macierewicza jako ministra obrony narodowej i ocenialiśmy je niezwykle pozytywnie, bo on nadał zupełnie nowy styl ministrowi działalności ministra obrony narodowej. Ustawił zupełnie nowe priorytety. Oczywiście nie robił tego sam, robił to w porozumieniu przede wszystkim ze swoim zapleczem politycznym, przede wszystkim z Jarosławem Kaczyńskim, bo wiadomo, że za silną armią i silnym państwem optował zawsze prezes Kaczyński, więc to było z nim uzgodnione. Ale to nadanie nowego tempa, przywrócenie, pokazanie, że Polska musi być samowystarczalna w pierwszej fazie jakiejkolwiek wojny, że musi wytrzymać natarcie, że w związku z tym trzeba zwiększyć liczebność Wojska Polskiego, że trzeba wyzwolić polskie wojsko od naleciałości personalnych, które są związane z wrogim państwem, że trzeba postawić na przemysł, polski przemysł zbrojeniowy, że trzeba wzmocnić sojusz z NATO, a zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. To wszystko, zwiększyć liczebność armii, perspektywicznie przecież do 200 tysięcy, ale po kolei teraz do 150 tysięcy. Zwiększenie także nakładów na, to było oczywiście decyzją całego rządu, ale ktoś to przecież musiał zaproponować. Te wszystkie osiągnięcia ministra Macierewicza pokazywały ten nowy sposób myślenia. Pokazywał, że to jest minister, jakiego dotąd nie było. No i w związku z tym ta decyzja o jego odwołaniu była takim pewnym zimnym prysznicem, który padł na nas. I myśmy jako AKO musieli wydać takie stanowisko wyrażające tutaj nasze niezadowolenie, także dlatego, żeby, no powiem to może wprost, żeby troszeczkę uspokoić nastroje w klubie, bo część osób bardzo źle to przyjęła i chcieliśmy po prostu pokazać ludziom, że publicznie jesteśmy w stanie wystąpić w obronie ministra Macierewicza.
Czyli były propozycje, żeby np. do Warszawy przyjechać i demonstrować pod pałacem?
W klubie akurat takich nie było. Był taki głęboki żal. No. Był także żal do pana prezydenta, bo my teraz wiemy już, zwłaszcza po wypowiedziach ministra Szczerskiego, po wypowiedziach pana premiera Kaczyńskiego, wiemy, że decyzja zapadała w trójkącie. Prezydent, premier Morawiecki i premier i prezes Kaczyński. I wiemy, że bez akceptacji pana premiera Kaczyńskiego też by ta zmiana się nie dokonała. I to właśnie dosyć mocno ludzi bolało. Ale też wiemy, że główną przyczyną było jednak brak współpracy między panem prezydentem i ministrem Macierewiczem. I nasze środowisko wyraźnie tutaj jednak opowiadało się za merytorycznością działań ministra. Używaliśmy takich argumentów, że przecież minister ma do dyspozycji setki ludzi, ma do dyspozycji setki ludzi w ministerstwie, w Akademii Sztabu Generalnego, ma także generalicję, sztab generalny, natomiast prezydent ma do dyspozycji w tej sferze wojskowej no w kilkunastu, najwyżej kilkudziesięciu ludzi i to jeszcze z Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Kancelarii, których BBN odziedziczył po ministrze Komorowskim i tam poza zmianą Kozieja niewiele się zmieniło. Więc tutaj takie było myślenie u nas, że racje merytoryczne stały jednak po stronie ministra Macierewicza, mimo że formalnie dowódcą sił zbrojnych w czasie pokoju jest prezydent, ale narzędziem prezydenta jest minister. Ponieważ ta współpraca się nie układała, no więc dochodziło do tych grzytów. No.
Jak pan profesor tak cały ten zwrot odczytuje, bo nawet sam prezes Kaczyński w czasie 93. miesięcznicy 10 stycznia mówił, że idziemy do celu, ale krętą drogą, to niektórzy przyjęli z pewnym przekąsem.
To jest właściwie takie trochę ewangeliczne stwierdzenie, że czasem droga do celu, która jest jasna i klarowna, musi być zawiła w realizacji. No to ja to rozumiem, że meandry polityki czasem takich decyzji wymagają. I myślę, że tutaj tak było. Ja odrzucam tylko jedno, bo pojawiały się też takie głosy, że były jakieś naciski zewnętrzne. I to całkowicie odrzucam. Prezes Kaczyński absolutnie nie pozwoliłby sobie na to, żeby ktoś z zewnątrz na niego naciskał w sprawach personalnych dotyczących polskiego rządu. Także to trzeba wziąć między bajki. Aczkolwiek reakcja moskiewska, ta wielka radość, która pojawiła się w Moskwie, także część opinii publicznej na Zachodzie pokazuje, że oni się cieszą z tego, że minister Macierewicz odszedł. To znaczy, że wykonywał bardzo dobrą robotę dla Polski.
Panie profesorze, pojawiły się też takie tezy, kiedy 8 stycznia dowiedzieliśmy się, kto na pewno odchodzi z rządu i poznaliśmy chwilę potem nazwiska nowych ministrów, że powtarza się sytuacja z koalicji AWS-UW, kiedy ta większa partia była coraz mocniej przez tą mniejszą partię, czyli Unię Wolności, ideologicznie spychana na margines, a rząd realizował program mniejszego koalicjanta. Teraz Jarosław Gowin ma większe wpływy. Jego koleżanka partyjna została ministrem przemysłu, a dwóch jego podwładnych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została pani Teresa Czerwińska ministrem finansów, a pan Łukasz Szumowski ministrem zdrowia. Nie jest tak, że coraz bardziej rząd PiSu skręca w stronę dawnej Unii Wolności.
No są takie głosy. Są takie głosy i jeżeli się patrzy na to czysto personalnie, to nie można tym głosom odmówić racji. Ale myślę także, że tutaj sporo do powiedzenia w tych nominacjach miał premier Morawiecki i dobierał sobie fachowców. I opinie, które do mnie docierają na temat tych nowych mianowań ministerialnych, właśnie to podkreślają. Nie podkreślają to partyjnego zaangażowania tych nowych ministrów, tylko ich merytoryczność. A myślę, że dla premiera Morawieckiego sprawdzeni już ludzie, a to są ludzie, którzy się sprawdzili przez te 2 lata na funkcjach wiceministerialnych, są gwarancją tego, że będą realizowali no, te niezwykle ambitne założenia gospodarcze, bo to dotyczy tych wszystkich resortów gospodarczych. Tutaj odwołałbym się
ale
do tego,
co sprawnie realizować program, trzeba w niego wierzyć.
Tak, i wydaje mi się, że ci ludzie w to wierzą. Zresztą tu bym się odwołał do tej prośby pana prezesa Kaczyńskiego, żeby zaufać. Myślę, że on zaufał bardzo mocno premierowi Morawieckiemu, ale to nie jest zaufanie takie oparte na słowach, tylko na dotychczasowych działaniach. Nie czytałbym tego czysto politycznie, raczej bym to odczytywał tę nominację merytorycznie. Aczkolwiek no, jest to wyraźne wzmocnienie, no przecież bardzo słabej, mało liczącej się politycznie partyjki ministra Gowina.
Partii Porozumienie, bo tak się od niedawna to ugrupowanie nazywa. Na koniec, panie profesorze, wydaje się, że to wzmocnienie Jarosława Gowina także wzmocni go w rozmowach z klubem przy reformie szkolnictwa wyższego, przy reformie uniwersytetu. Panu się ta reforma, którą forsuje premier Gowin, podoba?
No, wszystkim uważam, że minister Gowin wykonał bardzo dobrą i dużą robotę, organizując no, szeroko zakrojoną dyskusję środowiska. Ta dyskusja środowiskowa pokazała, że znaczna część naukowców myśli korporacyjnie i głównym interesem jest zachowanie pełnej autonomii. I niestety także minister Gowin na tę autonomiczność uczelni bardzo mocno kładzie nacisk, a słabo jest podkreślany w tej ustawie element państwowy. W polskim systemie jest tak, że na szkolnictwo zwłaszcza, a na naukę też prawie w 100% pieniądze wykłada państwo. I państwo ma bardzo mały wpływ na to, co w uczelniach się będzie działo. Bo na przykład jest propozycja powołania tych rad społecznych i w radach społecznych mają wystąpić przedstawiciele studentów, a nie ma tam przedstawiciela ministra. Nawet taki wniosek złożyłem ministrowi. Minister mówi, że nie ma na to poparcia zaplecza politycznego, co jak z moich rozmów wynika nie jest za bardzo zgodne z prawdą, bo zaplecze no, pisowskie czegoś takiego zdecydowanie się domaga. Myślę, że tu będą spore zmiany, jeśli chodzi o ten kształt, który przybierze ustawa po pracach parlamentarnych.
Czyli liczy pan profesor, że ta ustawa ulegnie zmianie? Liczy pan, apeluje pan do posłów PiS-u, żeby jednak trochę ją poprawili?
Tak, żeby ją poprawili i zwiększyli wpływ państwa na to, co się w uczelniach dzieje. No bo tak się w uczelniach polskich dzieje, że przeważają personalnie kadry, które są kontynuacją kadr profesorskich z okresu PRL-u. U nas nie było ani lustracji, ani dekomunizacji, co miało miejsce w Czechach, czy zwłaszcza w NRD. I w związku z tym ta polityczna jakby świadomość kadry profesorskiej jest lewicowa.
I tutaj bez...
Lewicowo-liberalna. I myślę, że tu jest pewien duży problem. I także są pewne ciągi kontynuacyjne, także personalne, grup interesów w zakresie środowiska naukowego. I myślę, że tu coś z tym trzeba zrobić. Państwo musi mieć wpływ na to, co się w uczelniach wyższych dzieje.
Dziękuję najmocniej. Naszym gościem był profesor Stanisław Mikołajczak, prezes Akademickiego Klubu Obywatelskiego z Poznania. Dziękuję, panie profesorze, najmocniej.
Dziękuję.
Do usłyszenia. A w naszym studiu kolejny goście Paweł Grabowski, poseł Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to co weźmiemy na początek naszej rozmowy? Może KRS, jak klub Kukiz 15 będzie się przyglądał procesowi wyboru nowych członków sędziów KRS?
No, aktywnie będziemy brać udział w tym procesie.
Czyli nie jak Platforma i Nowoczesna.
Nie, i to jest właśnie bardzo ciekawa sytuacja. Pewnego rodzaju kontynuacja tego, co się działo w zeszłym tygodniu. Czyli kompletna degrengolada. Ja przypomnę, w zeszłym tygodniu nastąpiła już taka totalna kompromitacja Platformy i Nowoczesnej, które najpierw mamiły kobiety hasłami pustymi, że będą bronić ich praw, a kiedy przyszło co do czego, to pochowali głowę w piach. Ale zwracam uwagę na taką niekonsekwencję. Króciutko. Platforma mówi, że jest zwolennikiem kompromisu aborcyjnego i że jest za zmianami w prawie aborcyjnym. No to są zwolennikami utrzymania przepisów i ich zmiany. No tak się nie da. Nie da rady zjeść ciastka i mieć ciastko.
Jest bardzo szeroka partia i ma tyle poglądów, ile jest potrzeba w danej sytuacji.
Panie redaktorze, zgoda. Ale to są poglądy już radykalnie wykluczające się w tym wypadku. I tak samo, i tutaj powracamy na tą niwę KRS-u. To dokładnie ta sama sytuacja. Platforma mówi przez ileś tam miesięcy, a Nowoczesną pominę, bo w zasadzie to już jest po wszystkim. Więc Platforma mówi, że będzie bronić konstytucji, że trzeba bronić konstytucji, że trzeba bronić niezawisłości sędziów. I proponuje działania niezgodne z konstytucją teraz i chce się zachowywać niezgodnie z konstytucją, bo... I teraz idziemy konkretnie. Jest taki sędzia Tuleja, na pewno znany szeroko.
Dał się poznać.
Właśnie, więc znany skądinąd sędzia Tuleja, a ostatnio przeglądałem to na profilu jednego z kolegów posłów z Nowoczesnej, bo przeglądam czasem coś, co tam w trawie piszczy. No i widzę, że jest taki wideo krąży po internecie, chyba tam nawet 200 czy 300 tysięcy odsłon, więc to do ludzi trafiło. I sędzia Tuleja mówi tak, i powiem więcej, i tu ma rację, że niezawisłość sędziowska polega na tym, że to jest wolność od wpływów innych władz. Czyli sędzia ma być wolny od wpływu władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, wszystkich jej aspektów, czy
całej hierarchii.
Całej hierarchii, dokładnie tak, czy też samych sędziów. Ale niezawisłość sędziowska polega również na wolności od wpływu mediów, opinii publicznej, ale skupię się tutaj na tym, co powiedział sędzia Tuleja, no bądź co bądź autorytet tego środowiska, o którym mówimy, czyli Platformy, mówi o tej niezawisłości, to jest wolność od wpływu władzy sądowniczej. Tymczasem inny sędzia Żurek, rzecznik KRS-u, mówi, że jeżeli sędziowie odważą się wziąć udział czynny w tych wyborach do KRS-u, bo to będziemy wybierać sędziów do KRS-u, to może to skutkować daleko idącą odpowiedzialnością, aż do utraty prawa do emerytury włącznie.
Do stanu spoczynku. Tak jest. Albo usunięcia zakazu wykonywania zawodu i odebrania prawa do przejścia na emeryturę w stan spoczynku dla sędziego.
No właśnie.
Państwo, jak się patrzycie, jest... Zostało 9 dni, o ile dobrze liczę, do końca zgłaszania kandydatów na sędziów, członków KRS. Wczoraj nie było żadnego chętnego. Dlaczego, jak to
wygląda? Już tłumaczę tylko jeszcze jedno zdanie, żeby zakończyć poprzednią myśl. Zatem okazuje się, że można było i chcieć zmienić przepisy aborcyjne i nie chcieć zmienić. Teraz można i bronić konstytucji i działać jawnie wbrew tej konstytucji, bo wywieranie wpływu na sędziów, ja przypomnę, tego typu wpływ, sugerowanie, że ktoś weźmie udział, jako urzędnik państwowy przecież, w jakichś tam wyborach, to jest przestępstwo. Nie wolno żadnego urzędnika powstrzymywać od dokonania pewnych czynności. Jeżeli ktoś chce być w KRS-ie, to dlaczego miałby nie być? Zatem tak wygląda w praktyce obrona demokracji i ta niezawisłość sędziowska, czyli niezawisłość jest wtedy, kiedy sędziowie są podlegli pewnej grupie ludzi.
Dlaczego nie ma kandydatów i czy państwo będziecie zbierać grupy 2000 obywateli,
dokładnie,
żeby
tak.
swoich kandydatów zgłaszać?
Jest taka furtka i ta możliwość, że to obywatele mogą zgłosić kandydatów na sędziów do KRS. Potrzeba jest zebrania 2000 podpisów. I teraz my odnosimy się, już wczoraj żeśmy też apelowali, dzisiaj też to będziemy czynić i będziemy to czynić przez następne dni, aby środowiska osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, a takich stowarzyszeń takich niestety jest wiele, bo niestety wiele osób czuje się pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, że mogą po prostu zbierać te podpisy pod konkretnymi kandydaturami sędziów, którym ufają, no bo nie wszyscy sędziowie są źli. Powiedzmy sobie szczerze, zresztą większość sędziów jest w porządku, bo to są sędziowie, którzy pracują od rana do, może nie wieczora, ale to są ci sędziowie liniowi z sądów rejonowych, którzy nie biorą udziału w wielkiej polityce. Oni po prostu sądzą. Więc tutaj te stowarzyszenia, środowiska, nie tylko zresztą osób pokrzywdzonych, w ogóle obywatele, 2000 obywateli może przedstawić swojego kandydata na sędziego do KRS. I my żeśmy zapowiedzieli, że nie będziemy przedstawiać swoich kandydatów, ponieważ no, po pierwsze, nie jesteśmy partią, która bierze udział w podziale jakichś tam łupów, ale jeżeli obywatele przedstawią takie kandydatury, my je rozważymy, zobaczymy, cóż to są za sędziowie i mogą liczyć na nasze poparcie.
Jeżeli przyjdą kandydatury podpisane przez sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, z tymi kandydatami też się państwo spotkacie?
No, panie redaktorze, ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy nie rozmawiać z kimś. Jeżeli jest ktoś, kto jest popierany przez grupę obywateli, a my jako ruch obywatelski, no, działamy jednak na takiej zasadzie, żeby się spotkać i porozmawiać. No, chyba, że jest to sytuacja, która by prowadziła do pewnego rodzaju kuriozum, gdyby na przykład było wiadome, że taki sędzia nie będzie wybrany, albo że mamy daleko idące wątpliwości co do jego, powiedzmy, no, dotychczasowej kariery.
Czyli tutaj nie będzie bojkotu, a czy państwo, jak rozumiem, wezmą także udział w głosowaniu i być może, jeżeli to będzie dobry kandydat, to on uzyska te osłabione 3/5 w pierwszym głosowaniu.
No i jest to możliwe, ja tutaj też liczę na zdrowy, tak naprawdę liczę na zdrowy rozsądek PSL-u, no bo widać, że tam... No, rozminęli się, zrozumiem, już w Platformie i Nowoczesnej, bo to wie pan, to żal komentować sytuację, w której z jednej strony się mówi o obronie tych zasad wartości konstytucyjnych, a z drugiej strony jawnie wzywa się i nawołuje do łamania prawa, bo przecież mamy ustawę o KRS i ona nie jest stwierdzona, że jest niezgodna z konstytucją.
Ale być może będzie tak, że jeżeli ani Nowoczesna, ani Platforma nie weźmie udziału w głosowaniu, a państwo i PSL weźmiecie, to na sali będzie ponad połowa, znacznie ponad połowa posłów, a PiS wtedy będzie miał swoje 3/5 i przegłosuje w pierwszym kroku kandydatów.
Jest to możliwe.
Nawet przy waszym sprzeciwie.
Jest to możliwe.
Ja dobrze rozumuję? Tak może być?
Myślę, że tak, może tak być. Taki scenariusz jest możliwy. Natomiast prawdę mówiąc...
Czyli Nowoczesna i Platforma ułatwiają PiS-owi zadanie.
No, poniekąd tak. Natomiast nad tymi 3/5 ja tutaj westchnąłem z tego względu, że to był postulat, któryśmy bardzo mocno forsowali, ale to rozwiązanie, które jest w obecnych przepisach prawnych, no to jest kadłubek tych 3/5, o których
już
żeśmy
drugi
mówili.
Krok, który
no więc właśnie, mówi... gdyby się nie udało, to i tak zwykła większość będzie działać. W tych 3/5 chodziło o to, że jeżeli byłoby 3/5, to wówczas... Pan Grzegorz Schetyna, tego drugiego już nie wymieniam, bo to właściwie już nie ma o czym mówić, musiałby pójść do prezesa Kaczyńskiego albo prezes Kaczyński do Grzegorza Schetyny i porozmawiać po prostu, tak jak człowiek z człowiekiem, czy ewentualnie ich zastępcy w partiach musieliby się zastanowić, kogo tutaj byśmy wybrali, bo nie mówimy tutaj o sytuacji przeforsowania pewnego rozwiązania prawnego w jakiejś ustawie. Mówimy o sytuacji ustrojowej. Kogo wybieramy do nadzoru nad wymiarem sprawiedliwości? Jeżeli platformie nie podoba się to, że traci te wpływy w nadzorze nad wymiarem sprawiedliwości, no to cóż mogę powiedzieć, bojkotuje to. Moim zdaniem, w mojej ocenie jest to zachowanie niezgodne z konstytucją, tą, której tak bardzo Platforma chce bronić. Dziwne.
No to na koniec przejdźmy do ulubionego tematu polityków Kukiz 15, czyli sytuacji w klubie. Odejścia już się zakończyły?
Tak, chociaż ostatnio gdzieś ktoś mnie zapytał w radiu, że Paweł Grabowski, poseł jeszcze Kukiz 15. Ja cóż to za jakieś insynuacje. Tam chodziło z kolei o to, czy będziemy się przemieniać w partię polityczną ze stowarzyszenia, czy nie. Panie redaktorze, nic mi nie wiadomo
Bo
na temat...
Takie postulaty padły także z ust Pawła Kukiza, że być może trzeba będzie założyć partię.
Być może tak. Cały czas też badamy opinie tutaj samych obywateli, naszych wyborców, co oni na to. Głosy są różne, podzielone, także ja słucham, czasem specjalnie gdzieś tam podsuwam tego typu myśl czy wątek w różnych dyskusjach, żeby pobudzić do zastanowienia się właśnie specjalnie nasz elektorat, który ma tutaj konkretny punkt widzenia. Ale ja nigdzie nie odchodzę dla jasności i nic mi nie wiadomo, żeby ktoś miał od nas odchodzić.
Podobno jest tak, że klub poselski Kukiz 15, który ma dość duże prezydium, przypada na jednego wiceprzewodniczącego czy członka prezydium dwóch posłów, więc każdy członek prezydium ma dwóch posłów pod sobą i patrzy, czy ci posłowie na pewno są wierni, to prawda? No, takie
trójki.
Są, tak?
Nie, no panie... Nie potwierdzam, absolutnie. Nie ma takiego mechanizmu? Nie jest tak, że ja mam jakiegoś, że jestem w jakiejś grupie trójkowej i mam jakiegoś posła, który patrzy mi na ręce, czy mam zamiar wyjść, czy nie. Nie, to wolne żarty powiem. Chociaż oczywiście można takie wnioski odnieść, ale...
Nie współpracuje pan na przykład... nie wiem, z Tomkiem Rzymkowskim albo z kimś innym?
No ale ja współpracuję ze wszystkimi posłami, a nie tylko z jednym czy z dwoma, z którymi jesteśmy w jakiejś trójce.
Czyli takiego mechanizmu nie ma, że...
Nie ma mechanizmu trójkowego, że prezydium na coś patrzy, natomiast faktycznie prezydium jest spore, natomiast tu chodzi o to, żeby usprawnić pracę klubu, zaangażować wszystkich posłów do działania, ale absolutnie nie chodzi o to, żeby tam patrzeć komuś na ręce, co mogłoby oznaczać brak zaufania, ale zwrócę uwagę, że są przecież takie koła, bo to chyba bardziej koła niż partie, gdzie tam prawie wszyscy są wiceprzewodniczącymi albo przewodniczącymi. To już jest dopiero sytuacja, że tam brakuje posłów szeregowych, którym można patrzeć na ręce.
To prawda, no ale siłą rzeczy koła liczą po kilka osób. Największym kołem są Wolni Solidarni, mają 6 członków, a musi być jakiś skarbnik, przewodniczący, wiceprzewodniczący, więc...
Było też koło Republikanów i tam była pani...
Trzy osoby,
była pani przewodnicząca i 2 wiceprzewodniczące.
Tak, 3 posłanki, w tej chwili wszystkie w jakimś zakresie są w Zjednoczonej Prawicy.
Tak.
Panie pośle, 12 stycznia zamieścił na swoim Facebooku wpis pan poseł Jacek Wilk, znany panu, twierdząc, że to jest moment, kiedy Kukiz 15 powinien się zjednoczyć z Platformą Nowoczesną, SLD i wszystkimi innymi podmiotami, żeby oddalić PiS od władzy. Pan się z takim poglądem zgadza? No, oficjalny Facebook pana posła, byłego kandydata na prezydenta, partia Wolność, prawicowiec, który nawołuje, żeby Kukiz 15 razem, także z SLD, ale z Nowoczesną, z Platformą, z PSL-em, szedł przeciwko prawicy.
Przecieram nos ze zdumienia, oczy wyłupiłem. Nie wiem, co powiedzieć. Myślę, że to jest fake, a jeżeli to nie jest fake...
To nie jest fake, bo sam sprawdziłem
jeżeli
oficjalnie.
Jeżeli to nie jest fake... to ja się zapytam Jacka, o co mu chodziło, bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której miałbym iść z Platformą Nowoczesną czy SLD gdziekolwiek. Są to partie, wie pan, proszę zauważyć, co ja mówiłem na początku naszej rozmowy. Obśmiałem, bo to trzeba obśmiewać, to trzeba pokazywać. To jest gang Olsena, to jest cyrk, to jest kabaret, to co robi Platforma. Nowoczesna z tego wszystkiego to się po prostu, to już ten projekt się zakończył od tych występów cyrkowych. No jeżeli chodzi o SLD, no powiedzmy sobie szczerze, wszyscy wiemy, cóż to jest za ugrupowanie. Teraz SLD dobija się do Sejmu, próbując właśnie na tych prawach kobiet cynicznie dostać się, czy podbić swoje notowania w sondażach, ale przecież przypomnieć też trzeba, że SLD miało już okazję zmieniać przepisy aborcyjne, bo miało większość w Sejmie i mogło sobie spokojnie zmienić ten kompromis, który jest. I tego nie zrobiło, więc dzisiaj nagle się coś odmieniło. Ale wracając do tego wpisu, jeżeli tak faktycznie jest napisane, to uważam, że to jest wpis skandaliczny. Jest on absolutnie niezgodny z punktem widzenia Kukiz 15, z moim punktem widzenia i z punktem widzenia tego Kukiz 15, które ja znam.
To może warto zameldować do trójkowego, które podobno nie istnieje, że taki wpis się pojawił. Naszym gościem był Paweł Grabowski, poseł Kukiz 15 z Opola.
Tak jest, z Opolszczyzny. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam, życząc miłego dnia.
Również pozdrawiamy i do zobaczenia. A my teraz posłuchamy piosenki Lecha Janerki Otwórz mi, czy... Nie posłuchamy tej piosenki, zatem posłuchamy ZAS.